słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki, wydziubały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. Wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą, otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia proroka Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. Usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne, uda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto słowo Pańskie. Ewangelia zaczyna się od słów tego dnia, a w Ewangelii, w Piśmie Świętym owego dnia. Autor przez to chce powiedzieć, że tego dnia wcześniej coś bardzo ważnego się wydarzyło. I to, co Jezus mówi w przypowieściach, jest już odpowiedzią na to, co się wydarzyło. Dlatego otwieramy Pismo Święte, Ewangelię i zaglądamy, co tam się wcześniej wydarzyło. Dwie rzeczy bardzo ważne. Jezus uzdrowił człowieka wyjątkowo dotkniętego cierpieniem, który na pewno był też udręką dla swojej rodziny. Człowieka, który był niemy, niewidomy, w dodatku opętany. Czy nieszczęście naraz? Jezus go uzdrawia. Tłumy, jak mówi Ewangelia, wielbią Jezusa Chrystusa. Cieszą się, podziwiają. Faryzeusze są zdegustowani i komentują, mocą złego ducha wyrzuca złe duchy. Dlatego Jezus w tym kontekście daje całą katechezę o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I mówi rzeczy bardzo mocne, że grzech przeciwko Synowi Bożemu będzie odpuszczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Jak to rozumieć? Otóż przez Syna Człowieczego rozumie się Boga, który stał się człowiekiem, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. To jest prawda tak zdumiewająca, że tutaj Jezus nie będzie miał za złe, że komuś to trudno przyjąć. Ale to, że Jezus czyni cuda mocą Ducha Świętego, mocą Boga, to jest bezpośrednio oczywiste. I tak długo, dopóki człowiek nie skoryguje swego myślenia, swoich poglądów, będzie stosował ten mechanizm obronny, ani w tym, ani w tamtym świecie ten grzech nie będzie mu odpuszczony. Musi skorygować swój błąd. To o tym już mówiliśmy nie tak dawno, a mnie to przypomina takie poszekadło, które kiedyś wyczytałem, bardzo mi się spodobało. Człowiekowi, który ma chory żołądek, nawet najzdrowsze pokarmy szkodzą. Jeżeli ktoś ma w sercu za dużo pychy, egoizmu, to nawet takie dobro, jakim był Jezus Chrystus, mu zaszkodzi i się pochoruje. Tak było z faryzeuszami, wtedy i dziś. I drugie wydarzenie, które poprzedza tę katechezę Jezusa w siedmiu przypowieściach. Otóż do Jezusa przychodzi delegacja krewnych razem z Matką Marią. Gdy jeszcze przemawiał do tłumu, a mówią o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka, twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz Jezus odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką? Którzy są moimi braćmi? Wyciągnąwszy rękę ku uczniom, rzekł: oto moja matka, moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Ten tekst niektórych ludzi gorszy, ale trzeba zrozumieć tę delegację, dlaczego ta delegacja się pojawiła. Otóż to jest opisane w Marii Waltorcie. To już było po tym liście okulnym, chciałoby się powiedzieć, episkopatu Starego Testamentu, Sanhedrynu, który z Jezusem miał problem. Tłumy idą za nim, zwłaszcza ci, których dręczą jakieś niedobre rzeczy. I widząc nadzieję tylko w Jezusie Chrystusie, Jezus uzdrawia, entuzjazm coraz większy, poczuli się zagrożeni. W związku z tym wymyślili: napiszmy list okulny do odczytania wszystkich synagogach na terenie Palestyny i poza nią. Roznosimy przez posłańców, że Jezus owszem czyni znaki wielkie, ale nie mocą Boga, tylko mocą Belzebuba. W związku z tym przerażenie padło na krewnych Jezusa Chrystusa. Przerażenie padło. I zmusili Matkę Najświętszą do tego, żeby z nimi poszła, żeby sprowadzić Jezusa z powrotem do Nazaretu, by się uspokoił, bo im grozi ekskomunika, wyłączenie z synagogi. To jest powód pojawienia się i to tłumaczy, dlaczego Jezus bez entuzjazmu odniósł się do tej delegacji i powiedział: wolą Ojca jest, żebym ja to robił, co robię. Nie chcę spełnić życzeń moich krewnych, którzy po prostu dbają jedynie o własną skórę. Te dwie rzeczy się wydarzyły tego dnia. Jezus jest otoczony tłumem potrzebujących i na jakiś czas Jezus wypływa na jezioro, żeby jak gdyby dotknąć tego problemu, który zaistniał. Jak on w przyszłości rozwiąże problem posądzenia go, że mocą Belzebuba tego dokonuje. I wygłasza siedem przypowieści. Na temat tych siedmiu przypowieści, że chodzi o siedem darów Ducha Świętego, to napisałem książeczkę stosowną. Ale teraz, kiedy przygotowałem katechezę z Ewangelii Jana, gdzie też przychodzi liczba siedmiu znaków, gdy też zajrzałem do pewnych części Apokalipsy świętego Jana, to doszedłem do wniosku, że w Ewangelii Jana nie tylko chodzi o 7 darów Ducha Świętego, ale chodzi o coś więcej. Chodzi najpierw o 7 sakramentów świętych i 7 darów Ducha Świętego jednocześnie. I tych 7 przypowieści to jest katecheza o 7 sakramentach i o 7 darach Ducha Świętego. Ważne, i o tym też będę mówił, że nie ma sakramentu świętego, z którym nie współdziała określony dar Ducha Świętego. Że działają jak tandem sakramenty i dary Ducha Świętego. Liczba 7. Otóż liczba 7 jest symbolem pełni. Albo zła, albo dobra. 7 grzechów głównych, 7 sakramentów, 7 darów Ducha Świętego. Bo liczba 7 składa się z liczby 3 plus 4. 4 jest symbolem 4 stron świata, czyli świata. Albo ten świat przenika zły duch, i wtedy mamy 7 grzechów głównych królujących w tym świecie. Szatan zakłada swoje królestwo. Jezus przyjdzie i przez 7 sakramentów świętych, darów Ducha Świętego będzie chciał przeniknąć cały świat, obecnie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na razie, jak Jezus głosił, to było wielką tajemnicą i na dobrą sprawę to ani apostołowie nie rozumieli, ani ci słuchacze. Dopiero po krzyżu, po zmartwychwstaniu, zwolna Duch Święty uświadamiał im, o co to tak naprawdę chodzi. My dzisiaj już nie powinniśmy mieć wątpliwości. Ja, jak się przyznaję szczerze, dopiero przygotowując tę szkołę biblijną z Ewangelii Jana, odkryłem, że to ewidentne, to na szkole pokażę, że to jest ewidentne, że chodzi i o sakramenty, i o dary Ducha Świętego jednocześnie w każdej tej przypowieści. Można by tak powiedzieć, że Jezus powiedział, że ten zarzut mi postawiony sprowadza do absurdu, ośmieszę go. Owszem, na mnie wykonają wyrok, ale ja umrę i zmartwychwstanę, dając 7 sakramentów, 7 darów Ducha Świętego, szansę królestwa miłości Ojca we wnętrzu każdego człowieka. Każda z przypowieści będzie mówiła najpierw o krzyżu, a później o zmartwychwstaniu. Ziarno, które pada w ziemię, obumiera, tak jak Jezus w krzyżu. Ale ponieważ dla Jezusa ta śmierć fizyczna to jest sen, zmartwychwstaje z wielokrotnionym życiem Bożym podniesionym do nieskończonej potęgi i zostawi nam w dziedzictwie, w Kościele swoje zmartwychwstanie i jako 7 sakramentów świętych, jako 7 darów Ducha Świętego. Przez kolejne 2 niedziele będą czytane te kolejne przypowieści, ale dzisiaj jest tylko jedna nam zaprezentowana, na szczęście, o ziarnie i glebie. Ziarno, które wpada w glebę, obumiera, asymiluje glebę i dzięki temu, że gleba daje się zasymilować, niesie życie zwielokrotnione, symbol zmartwychwstania w kłosie. Jest to symbol przymierza. Idealny obraz przymierza. Ja jestem Twoim Bogiem, ja Ci się daję, ale mogę o tyle Ci się dać, czegoś Tobie dokonać, jeżeli Ty będziesz glebą. Dasz się mi zasymilować. Ja z Ciebie uczynię siebie i będziesz chlebem. Będziesz mógł karmić miłością Ojca innych ludzi. I wiara według Biblii, według tej przypowieści w Piśmie Świętym, to jest postawa gleby. Nie mieć programu, wiedzieć, że jeżeli Bóg zszedł na ten świat, to zszedł programem i dać mu się zasymilować. Czyli ważna jest modlitwa, która jest odnawianiem przymierza z Chrystusem już w tajemnicy krzyża, żeby być darem. Tak jak ja mówiłem tutaj kiedyś, wypowiadać Jezu, wypowiedz swoje amen w całym moim jestestwie. Nawet to życie, które było zmarnowane, kiedy tego nie mówiłem, Jezus może odrodzić, wziąć to dla siebie wszystko. Może odrodzić, zasymilować swoją miłością i to przeniknąć i przebaczeniem, i faktem, że myśmy Mu dali. A to, co my Mu dajemy, to On z tym może wszystko zrobić. W ziarnie jest swoisty cud. Swoisty cud. Bo ziarno w sobie ma i kod życia, niewidzialnie, ale ma. I w ziarnie jest okruch wszechmocy Boga. Ziarenko, które nieraz kiełkuje w wysuszonej glebie, to wręcz podnosi dużą taką skorupę. Maleńki kiełek, który my możemy palcami zgnieść, a ten kiełek dźwiga poważną skorupę. To życie jest symbolem obecności aktu stwórczego Boga, że Bóg tam to ukrył w tym ziarenku. Powiedziałem, że jest to swoisty cud. Otóż, jeżeli my będziemy się modlić i odnawiać przymierze, modlić się modlitwą gleby, to ten cud ziarna w nas się dokona. Nie my tego dokonamy, tylko dokona ten, który w ziarnie daje obietnicę glebie. Ja tak się z Tobą zjednoczę i takiego cudu dokonam. Głowią się katecheci, głowią się biskupi, głowią się kapłani, jak zrealizować sakrament chrztu. I nawet takie zjawisko jak neokatechumenat powstał, żeby jak to ziarno w nas ukryte uruchomić, żeby stało się kłosem i pokarą dla innych. Jezus, tak jak wszystko co Boże, ukazuje nam prostotę tego. Prostotę. Wszystko co jest skomplikowane, to jest podejrzane. Podejrzane, że za każdą komplikację jest zły duch. Szatan komplikuje, a Bóg prostuje. Wystarczy, że mi zawierzasz się tak jak gleba. Ja Cię darzę takim zaufaniem, że pozwalam Ci na to, żeby Twój program miłości z krzyża się realizował. Że my będziemy dziećmi, którzy darzą tego, który przychodził cierpieć, żebym ja nie cierpiał w krzyżu. Cierpi, żebym ja nie cierpiał. A jeżeli już cierpię, to cierpieniem świętym z Chrystusem zmartwychwstałem w swoim wnętrzu. Już nie cierpię cierpieniem szatańskim, tylko cierpieniem, które jest przeniknięte obecnością Boga. Katecheza ziarna i gleby mówi, zasmuca Boga modlitwa, która jest targowaniem się o coś. Wnętrze człowieka jest takim targowiskiem. My chcemy Pana Boga kupić przez nowenny, przez msze święte. Chcemy nieraz Go kupić. Proszę księdza, chcę zakupić msze święte. W jakiej intencji? W takiej, takiej. No i przekupujemy. Chcemy przekupić Pana Boga. A być może, że to, ta intencja to jest największy dar. Dar od Boga, który trzeba Bogu po prostu dać, zawierzyć, powierzyć. Jeżeli to jest owoc naszych grzechów, to Bóg to sam uchyli, bośmy Mu oddali i nie chce głupiego cierpienia. Otóż w darze mądrości chodzi o uwolnienie naszego życia od balastu, bo balast daje cierpienie. I ziarno gleba. To, co Boże, to jest lekkie. To jest lekkie. To nie miażdży człowieka. Tylko balast ludzki, marzeń, planów, to miażdży człowieka, bo nie zawsze się to realizuje. I Jezus mówi, Jezus w tej przypowieści jakby uprawia maleńką socjologię. Mówi, jedno ziarno pada na drogę, na skały, w krzaki i wreszcie na glebę żyzną. Czyli nie dojdziemy do mądrości Bożej, jeżeli w nas jest tak zwana droga. Co przez drogę ja rozumiem? Mianowicie przez drogę to jest stereotyp. Stereotyp. W Starym Testamencie Izraelici mieli stereotyp, jak przyjdzie Mesjasz, to będziesz Mesjasz narodowy, polityczny. Stereotyp. I apostołowie też nie mogli z tego wyjść dopiero po krzyżu, po zmartwychwstaniu. wyszli z tego stereotypu z ogromną trudnością. Na drogę stereotypów myślenia, poglądów. Jest w Kościele katolickim taki stereotyp, jak być wierzącym, praktykującym, to chodzić do spowiedzi, do komunii świętej. Stereotyp. A przecież pierwszym sakramentem jest Słowo Boże. Najpierw zjedz Słowo Boże, to później powie druga część Apokalipsy. Jezus to skrytykuje, tę postawę. Zresztą święci otrzymywali taką łaskę, że wiedzieli to bez znajomości Apokalipsy. Święty Franciszek Salezy, zapytany, co by wybrał, gdyby mu dali Biblię i sakramenty święte. On powiedział Biblię. Albo. A więc stereotyp, Pismo Święte niepotrzebne. To ten stereotyp żyje. W niedzielę pójdę, posłucham, ale jak już wyjdę, to już nie pamiętam, jaka Ewangelia była. Gdybyście zrobili ankietę, jaka była Ewangelia, to byłaby zgroza. Po prostu nie pamiętają już. Zaliczają, odstoją, stereotyp. A cóż dopiero w domu siąść i tę Ewangelię przeczytać, przemodlić, to już nie. Stereotyp działa. Skała. No, Pismo Święte jest dla księży, dla świętych. Ja nie głupi, ja nie frajer. Skała. Egoizm. Ja mam swoje plany, co tam jest. Krzaki. To bardzo często też jest. Mam tyle zajęć, tyle zainteresowań. Cejrowskiego trzeba przestudiować, przeczytać. Wiele innych rzeczy nowych pokazuje się. No i to słowo, które pada, nie powiem w czasie tej mszy świętej, nie jest przemodlone, przemedytowane. Jezus mówi tak, kto ma, temu będzie dane i nadmiar mieć będzie. Kto nie ma, temu nawet zabiorą to, co ma. Oczywiście Jezus ma na myśli najpierw Izraela, który ma stereotypy, jest skałą pychy, ma wiele innych zainteresowań. Kto ma zainteresowanie Słowem Bożym, kto ma miłość z krzyża w sobie, temu będzie dane. Miłość z krzyża ciągle się powiększa w nas. Znajomość Pisma Świętego ciągle się powiększa. A kto nie ma miłości z krzyża, przyjdą takie cierpienia, takie doświadczenie, że mogą w ogóle wiarę stracić w Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi traci wiarę. I Jezus ma na myśli rok 70, że w ogóle Żydzi wtedy weszli w głęboki kryzys poprzez to, że i świątynia została unicestwiona, i Jerozolima, i tak dalej. I inna bardzo ważna, aktualna myśl dla nas. Jezus przy okazji tej pierwszej przypowieści mówi o tym, a co miłość Boża ma w zanadrzu, gdy ludzie nie przyjmą, gdy Izraelici nie przyjmą, zignorują krzyż i zmartwychwstanie, dar pięćdziesiątnicy. Nie wejdą do Kościoła Chrystusowego. Czy Jezus ma dla tych biedaków coś w zanadrzu? Jezus mówi, tak, mam coś w zanadrzu, żeby ich uratować. I Jezus to referuje, tutaj w tym celu przypomina przypowiedni proroka Izajasza, słowa, które Bóg Jahwe mu powiedział w momencie, gdy był powoływany, modląc się w świątyni jerozolimskiej. Można sobie zajrzeć, prorok Izajasz, rozdział 6. Bo Izajasz prawdopodobnie mówił Bogu Jahwe, jak strasznie źle z tym Izraelem. Oczywiście żył przed niewolą babilońską jeszcze. A to się sypało wszystko. Tak. Już do świątyni jerozolimskiej wprowadzili prostytucję sakralną. Tak, specjalne pomieszczenia. Czyli pogaństwo na całe. Oczywiście tam woleli chłopy odwiedzać bardziej tamtych bogów czcić niż tutaj tego Boga, który dał nie cudzołóż przykazanie. Kogo poślę? Oto ja, poślij mnie. Bóg mówi, dobrze, ale pamiętaj, że twoja misja spełznie na niczym. Ty ludzi uczynisz gorszymi, bo ja w tobie będę, mówił, a oni cię zignorują, Czyli ta łaska, która, moja, która idzie w tobie, sprawi, że oni staną się gorszymi w obliczu Boga. I przy tej okazji Bóg Ojciec mówi te słowa, które były czytane, a Jezus przypomniał. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Postwardniało serce. O co tutaj chodzi? Mianowicie, że Bóg ma też metodę zbawiania przez zatwardzanie serca. Że istnieje metoda zbawiania przez zatwardziałość. Zatwardziałość. Znaczy, Bóg zamyka wszystkie kurki łaski. Zamyka. Na pewnych ludzi nie wylewa się teraz w naszych czasach, powiedzmy, miłość Chrystusa z krzyża, o której mówimy. Kurki są pozamykane. Bo Bóg ludzi pysznych, którzy stają się gorsi pod wpływem łaski, pozostawia sobie samym. Pozostawia ich, ich własnej roztropności, mądrości. Tak było przed niewolą babilońską. Tak Bóg Jahwe mówi, już nie będę wylewał mego przymierza, łaski mego przymierza na Jerozolimę, żeby zaowocowało piekło niewiary, żeby szatan zatriumfował i dał im niewolę babilońską. Dopiero piekło, pokorzenie niewoli babilońskiej sprawi, że niektórzy powiedzą, ale przecież nam prorocy mówili o tym. Czy ktoś ma pisma proroków? I tam w niewoli babilońskiej narodziła się liturgia Słowa Bożego. Żeby czcić Boga, to najpierw trzeba z uwagą słuchać, co ten ojciec chce dziecku powiedzieć, co ten tatuś dziecku chce powiedzieć. A nie ja mu tam coś dam, Pana Jezusa mu ofiaruję w czasie podniesienia. A jak wszedł poganin, myśląc po pogańsku, mówiąc po pogańsku, tak wyszedł i w dalszym ciągu myśli i mówi po pogańsku, jak nasi politycy, liderzy różnych partii. Pogańskie wypowiedzi zupełnie. Bóg pysznych pozostawia sobie samym. Skoro jesteś tak mądry, to proszę bardzo, dalej ciąg za. Aż do zaowocowania grzechu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w naszych czasach jest ocean grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Bo jeżeli ktoś zakwestionuje szóste przekazanie, zakwestionuje sprawę dotyczące płci przez tę paradę równości, to jest parada grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To jest prawo Boże zakwestionowane. Bogu się odmawia racji. I jedynie w naszych czasach Bogu pozostała szansa, żeby uratować ten świat metodą zatwardziałości. Czyli żeby zaowocowało zło, piekło. I ono, wybaczcie, ale zaowocuje. Bóg wykorzystuje, zawsze wykorzystywa tak zwaną świętą resztę, święte nasienie, których obarcza cierpieniami, tak jak Hioba, i w tej świętej reszcie ratuje świat, ale do czasu. Jeżeli Bóg widzi, że to nie pomoże, że świat coraz bardziej się stacza, to daje coś z piekła tu na ziemi, żeby nie było piekła wiecznego. Chciałem powiedzieć, czego sobie i wam życzę, żeby nie było tam, tutaj, żeby nie było tam piekła. To mam na myśli. No bo tak ta końcówka mi wyszła. Apokalipsa w niektórych miejscach, mówiąc o tym, mówi, wielbijcie Boga. Wielbijcie Boga, jakie te rzeczy się dzieją. Wielbijcie Boga, bo w tym jest miłość. A nie popadajcie w rozpacz, bo ludzie będą bluźnić Bogu. To chrześcijanie w sposób szczególny wtedy, przynajmniej w sercu, powinni wierzyć Boga. Jezu, dziękuję Ci za to wszystko. Amen.